Jest 3 listopada 2016 roku. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego filozoficznego przeglądu prasy, w którym uczestniczą dzisiaj pani Martyna Neumann, Marcin Piechota i Robert Piłat, mówiący te słowa. Zaczynamy od...
Żałobnego striptizu. To jest tytuł artykułu zamieszczonego w Rzeczpospolitej, mówiącego o strasznym obyczaju, jaki powstał niedawno w Chinach, a mianowicie zatrudnianiu profesjonalnych stripteaserek do ceremonii pogrzebowej. Problem polega poniekąd na tym, że wykorzystuje się zatrudnianie owych osób, aby przyciągnąć jak największą ilość osób na ceremonię pogrzebową, gdyż według starych wierzeń uważano, że osobę zmarłą odprowadzać z ziemi powinno jak najwięcej możliwych znajomych. Kultura była przez długie lata wyniszczana poprzez władze komunistyczne i bardzo często wszelkie obyczaje, jak na przykład sprowadzanie zwłok z dalekiej odległości, z dalekiego miejsca do miejsca pochówku, było karane śmiercią, co umożliwiło powstanie takich ryzykownych dosyć zawodów, ale osoby z narażeniem życia sprowadzały owe zwłoki do miejsca zamieszkania. Obecny proceder jest również karany przez władze, ale jednak cały czas jest kultywowany. Zastanawiające jest to nienaturalne połączenie wartości. Autor sugeruje, że może być to wynikiem otworzenia się na zachód i sprowadzeniem tych wartości do tradycji lokalnych, ale martwi to nienaturalne połączenie. Zastanawiam się, czy może być to związane z wytworzeniem pewnej pustki aksjologicznej, to znaczy jeżeli w społeczeństwie dana wartość, odbiór danej wartości, doświadczanie był wyniszczany przez długie czasy komunizmu, to czy na miejsce tej tradycji, która poniekąd była wyniszczana, nie weszła wartość w momencie otworzenia się kraju na zachód? Czy w momencie, kiedy będziemy niszczyć pewną wartość, odbiór pewnej wartości, to czy na miejsce tej pustki nie wejdzie jakaś inna, zupełnie nienaturalna wartość? Czy nie obserwujemy tego właśnie tutaj?
Ale w tym przypadku to chyba nie jest całkowita pustka, dlatego że to jest stary obyczaj. Obyczaj nakazujący odprowadzanie zwłok przez jak największą liczbę osób, to jest zwyczaj stary, tradycyjny, który doznał jakiejś fuzji z nowymi środkami, czyli że nie wystarczą cnoty osoby zmarłej, ani też autorytet rodziny, która ją chowa, ale również pieniądze czy atrakcje natury seksualnej są równie dobrą metodą ściągania tych ludzi. Więc ta fuzja wartości, to co pan nazwał destrukcją czy usuwaniem wartości, to ja bym powiedział, że to jest w tym przypadku pewnego rodzaju nienaturalna, i akurat z tym określeniem się całkowicie zgadzam, nienaturalna fuzja wartości. Bierzemy jedną wartość z jednego porządku, no z porządku rozrywki na przykład, i wartość z drugiego porządku, czyli tradycyjnych wierzeń dotyczących godności pogrzebu, godności osób zmarłych, pamięci o zmarłych i tak dalej. Łączymy je w jakąś hybrydę i ta hybryda zupełnie się w naszych oczach nie broni, ani pod względem moralnym, ani obyczajowym, ani estetycznym. Wydaje się czymś ohydnym, ale to rzuca światło trochę na świat wartości, że świat wartości związany jest z czymś takim jak ich naturalny układ, że wartości definiują się wzajemnie i układają się jakby w pewną całość naturalną. Jak to się dzieje, tego nie wiemy. Naprawdę, mimo wielkich wysiłków filozoficznych, teoria aksjologiczna nigdy nie potrafiła wyjaśnić, jak się konstruują uniwersa wartości. Ale widzimy na własne oczy, jak się dekonstruują. Prawda?
Być może ten problem jest jeszcze jakoś głębszy, być może nawet w jakiejś podświadomości tkwi tych ludzi. Też słyszałam o takim procederze w Stanach Zjednoczonych, gdzie można odbyć pogrzeb z samochodu, czyli całą swoją rodziną przyjechać samochodem, podjechać do okienka, wysłuchać jakiejś żałobnej pieśni i popatrzeć przez chwilę na trumnę. To wszystko trwa bardzo, bardzo szybko. Można właśnie w taki skrócony sposób jakoś tą obrzędowość zachować, ale czy właśnie nie jest to jakaś próba oswojenia śmierci albo nawet wyparcia jej?
Spójrzmy na to pozytywnie, to znaczy nam się wydaje tu komentującym, że to jest coś odrażającego albo przynajmniej dziwacznego, ale przecież to są żywi ludzie, którzy robią te rzeczy. To oni wsiadają w ten samochód, podjeżdżają do okienka i są najwyraźniej zadowoleni z tego, co robią. Więc trzeba by zobaczyć co za tym stoi, jakiego rodzaju pragnienie, oczekiwanie, jaki lęk. Być może rzeczywiście jest to wyparcie, o którym pani mówi, że lęk przed zanurzaniem się w nadmiernym angażowaniem się w sytuację śmierci jest zagrażający na tyle, że jesteśmy skłonni, czy osoby, o których tu mówimy, są skłonne do ucieczki. No to jest taka sama ucieczka przed zagrożeniem w tej przysłowiowej ciemnej ulicy. Jest jakaś ciemna ulica śmierci. Ludzie uciekają od tego. To bardzo ludzkie. Można to zrozumieć. Chociaż rzeczywiście z oddala wygląda to dość monstrualnie.
Martwi mnie, że w przypadku takich wydarzeń, połączenia takich wartości zupełnie sprzecznych, znika ta wartość na przykład zadumy, wspomnienia nad zmarłym. Wydaje mi się to zupełnie nienaturalne, aby coś takiego istniało. Zależy, jak teraz owa tradycja chińska wyglądała wcześniej. Czy ta zaduma, wspomnienia pewnej osoby zmarłej, czy one były obecne wtedy w danej kulturze w momencie ceremonii pogrzebowej, czy nie. Jeżeli były i teraz w tej nowej formie to znika, czyli zupełnie zmieniamy wtedy poniekąd tak, nasze zachowania, ale też nasz odbiór być może. No.
Coś musi znikać. No, niemożliwe, żeby wchodziła nowa praktyka, a stara praktyka pozostawała to nienaruszona. To musiało dojść do pewnych gwałtownych zmian w samej obyczajowości. Pewne rytuały zapewne straciły swoją siłę. Ludzie już się w nie nie angażują. A za to angażują się tylko w to, żeby po prostu być. Że mnóstwo osób przyjdzie, pokaże się, zobaczy jakieś widowisko, na które przyszli skuszeni i potem się rozejdą. Więc na pewno występuje jakieś oczyszczenie z dawniejszych treści w tym przypadku.
Mnie z kolei zainteresował artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jego tytuł to "Protestują, bo nie chcą masztu za oknami". Już wcześniej czytaliśmy artykuł o mieszkańcach podwarszawskiej gminy, którzy protestują, ponieważ nie chcą budowy linii wysokiego napięcia nieopodal ich domu. I tutaj rodzą się takie pytania, czy właściwie my, obywatele, możemy mieć jakieś pretensje do państwa, że tutaj koło naszego płotu chcą zbudować autostradę, czy elektrownię, czy właśnie jakiś maszt szpecący okolice. Czy tak naprawdę korzystając codziennie z dróg, z elektryczności, nie bierzemy udziału w jakiejś umowie społecznej, którą z państwem niejako zawieramy?
No tak, to jest oczywiście problem par excellence filozoficzny, dotyczący filozofii społecznej, samej podstawy istnienia społeczeństw. Jak wiadomo, w XVII wieku pierwszy Thomas Hobbes ogłosił tą ideę, że jeśli w ogóle społeczeństwa istnieją, jeżeli udało im się przetrwać tak długo w historii ludzkości i w ogóle zawiązać, to najwyraźniej istnieje coś w rodzaju cichej umowy pomiędzy ludźmi, którzy milcząc godzą się na to, że muszą scedować część swoich dóbr na społeczeństwo i pozwolić władzy społecznej, jakakolwiek by nie była, to jest nieważne, czy jest demokratyczna, czy jest monarchiczna, czy jakakolwiek. Ważne, że jest legitymizowana przez tą zgodę, domniemaną zgodę. Zasada domniemanej zgody, czyli umowy społecznej, jest oczywiście nieokreślona co do treści. My nie wiemy, czy dotyczy ona tego słupa, czy tej drogi, czy tej jakiejś innej inwestycji. Możemy się sprzeczać o szczegóły, powiedzieć tak, umowę społeczną akceptuję, ale tego słupa to ja nie akceptuję, bo on z tą umową nie jest zgodny. No i o to też się filozofowie sprzeczali. Na przykład John Locke w drugim traktacie o rządzie zastanawia się nad tym, jakie są granice działania takiej umowy. Czy na przykład to, że mieszka się na jakimś terenie, samo podzielanie ziemi, na której się mieszka, czy jest wystarczającym argumentem za tym, że ten ktoś podlega umowie społecznej. Na przykład cudzoziemiec, kiedy przybywa na teren jakiegoś kraju i stawia stopę na jego ziemi, czy to już go wpisuje w umowę społeczną? I on rozwiązał ten problem pozytywnie. Znaczy uważał, że tak, że rzeczywiście terytorium jest tutaj decydujące. Ale oprócz terytorium muszą być jeszcze jakieś inne czynniki, które nadają siłę i kształt tej naszej umowie społecznej. I o to wciąż się sprzeczamy. Może dojść do takiego paradoksu, że każdy będzie akceptował ogólną zasadę, że powinien coś dawać społeczeństwu w zamian za to, że istnieje w tym społeczeństwie. Ale nikt się nie zgodzi na żaden poszczególny datek. Każdy powie, tak, słupy powinny być, ale nie u mnie. No jeżeli każdy tak powie, to tym samym mamy kryzys umowy społecznej. rozwiązują te sprawy różne sądy i przymusy, jak wiadomo, prawo reguluje te sprawy i pozwala zabierać ziemię i zmuszać ludzi do tego, żeby się wyprowadzili z jakichś terenów inwestycyjnych i tak dalej. Ale niektórzy czują to jako głęboką niesprawiedliwość. I teraz w jaki sposób mielibyśmy samych siebie przekonać o tym, że to jest ofiara nie tylko szlachetna, ale również konieczna, że jesteśmy zobowiązani do niej, a nie tylko możemy udzielić zgody, ale musimy udzielić tej zgody, powinniśmy udzielić tej zgody. Granica między jednym i drugim jest bardzo, bardzo płynna. No ja osobiście jestem skłonny do udzielania zgody na różne przedsięwzięcia dla dobra wspólnego, ale to teraz, kiedy siedzę tu za biurkiem, ale jeżeli spychacz wjedzie na moje podwórko, prawda, to nie wiem, jak się zachowam. To jest bardzo trudne do przewidzenia.
Myślę, że w tego rodzaju problemach istotne jest również to, że właśnie to poczucie owej sprawiedliwości. Osoby zamieszkujące dane tereny, jeżeli istniałoby takie prawdopodobieństwo postawienia linii wysokiego napięcia w pobliżu ich domu, koniecznie potrzebowałyby mieć świadomość, dlaczego ta linia wysokiego napięcia została postawiona tutaj, a nie 5 domów dalej. Dlaczego to akurat oni muszą ponosić koszty owej umowy społecznej i tego, że wszyscy będą korzystać z prądu, ale oni narażeni są na dodatkowe ryzyko zachorowania, czy w wypadku postawienia elektrowni atomowej, nawet potencjalnej śmierci w wypadku katastrofy. Jaką zasadą powinni się kierować konstruktorzy, projektanci takiego przedsięwzięcia, czy zasadą egalitaryzmu, czy zasadą utylitaryzmu, czy zasadą indywidualizmu? W jaki sposób rozdzielać to ryzyko na dane grupy społeczne? Kto takim ryzykiem powinien być bardziej, kto mniej obarczony? Czy ponieważ korzyści będziemy czerpać wszyscy, a jednak niektórzy z nas będą bardziej narażeni na ryzyko, a niektórzy mniej. Wydaje mi się, że filozofia byłaby niezbędna w rozwiązaniu tego typu problemów.
Żeby zrozumieć, dlaczego? Mhm. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeśli mógłbym jeszcze zaryzykować taką hipotezę śmiało, to powiedziałbym, że nie da się chyba tego problemu rozwiązać, jeżeli będziemy przedstawiać ofiary na rzecz społeczeństwa wyłącznie jako ofiary, czyli jako straty. Że muszę ponosić straty na rzecz społeczeństwa. Jeżeli nie potrafię tego przedstawić w kategoriach zysku, satysfakcji, szczęścia z tego, że wszyscy są szczęśliwsi, szczęścia z tego, że wzrasta cywilizacja na przykład, że jakiś teren staje się bardziej dostatni albo lepiej urządzony, albo jest zdrowiej, albo jest ogólnie sprawniej. Jeżeli nie czuję szczęścia z powodu ogółu, to jest sprawa moim zdaniem beznadziejna. Jeżeli tylko będzie tak, że no, ponieś ofiarę, bo jest to konieczne,
w imię jakiejś zasady sprawiedliwości.
To ludzie zawsze będą protestować i będą czuli się po prostu pokrzywdzeni.
Zastanówmy się też nad jeszcze jednym artykułem z dzisiejszej Rzeczypospolitej. Car, Polka i pornografia. Chodzi o film pod tytułem Matilda rosyjskiego reżysera Sergieja Uchitiela, który co prawda jeszcze nie został dokończony, jeszcze nie powstał, ale już prokuratura teraz się go cenzurować, padły różne zarzuty na podstawie jakichś pogłosek czy też jakichś plotek na temat tego filmu. Pytanie nasuwa mi się, czy państwo może cenzurować w ogóle wydarzenia kulturalne? Czy jest w tym jakiś sens? Czy ta kultura gdzieś się zawsze wymknie tym różnym restrykcjom, jakie państwo chce dla niej przygotować? Tutaj akurat mamy jakieś polityczne cele w tym, ale z drugiej strony, czy jest jakaś granica dla kultury, dla wydarzeń kulturalnych, jakiegoś dobrego smaku, przyzwoitości? Czy wtedy właśnie państwo nie powinno jakoś zacząć działać?
Myślę, że przytomny i świadomy konsument kultury wie, że jeżeli na przykład twórca wykorzystuje wątki pornograficzne, to że porusza się na krawędzi kultury, to znaczy, że eksploruje to, co skrajne, to, co czasami patologiczne, przykre i tak dalej. Robi to z całą świadomością i widz, jeżeli jest dość świadomy, też rozumie to. I problem zaczyna się wtedy, kiedy rzecz trafia na widza, który nie widzi, że to jest eksplorowanie marginesu, tylko po prostu widzi to w przestrzeni publicznej jako komunikat wprost do niego skierowany, który wypełnia mu rzeczywistość, który zastępuje wartości pozytywne wartościami marginalnymi, który jakby w tą domniemaną, zdrową tkankę jego światopoglądu wprowadza element zaburzający. Wtedy on protestuje, wtedy powiada, że jego uczucia są urażone, że jego wartości zostały naruszone. No i pojawia się problem, co władza ma wtedy zrobić, bo władza ma też tą rolę mediującą i teraz jedna grupa tworzy takie dzieła, inna grupa protestuje, bo czuje się urażona. To jest spór o przestrzeń publiczną. Jakoś tak się stało, że władza państwowa jednocześnie stała się strażnikiem przestrzeni publicznej. Poniekąd jest to uzasadnione, bo przestrzeń publiczna, gdyby nie była całkiem chroniona, to bardzo szybko zaśmieciłaby się takimi produktami ludzi, którzy mają pieniądze na to, żeby osadzić tam te swoje produkty w przestrzeni publicznej. Więc jakaś ochrona jest potrzebna. Ale z drugiej strony potrzebna jest przede wszystkim świadomość, że nie trzeba tak łatwo dać się urazić tym, co robią różni twórcy. Bo przecież oni na ogół nie mają takiego celu, żeby nas bić po oczach tym, co straszne, patologiczne i brzydkie. Najczęściej się kierują pewną swoją wrażliwością i eksplorują te ciemne regiony człowieczeństwa z różnych powodów. Z powodu tego, żeby je lepiej zrozumieć, albo żeby ostrzec, żeby jakoś postawić pytanie o granice człowieczeństwa. To, co marginalne, powinno być percepowane jako marginalne po prostu, ale nie ma gwarancji, że tak będzie. Po prostu widz na ogół nie czyni tego rozróżnienia i to jest, tu jest kłopot.
Też właśnie mam wrażenie, że taki wytrawny widz zauważy, kiedy jakaś sztuka jest zrobiona, właśnie eksploruje te marginalne przestrzenie tylko dlatego, żeby wywołać jakiś szok. Bo wydaje mi się, że czasem też tak jest, żeby uzyskać rozgłos i cele wtedy są takie płytkie, bym powiedziała.
Tak, zapewne. Właśnie miałem też takie przeżycie osobiste, bo kiedyś wziąłem udział w takiej dyskusji i też publikacji wspólnej, która towarzyszyła wystawie Catalana. No to Catalana wszyscy znają. Wiadomo, że była duża burza wokół jego tej inscenizacji z papieżem przywalonym meteorem i wiele środowisk protestowało, uważając, że to jest obrażające i niestosowne. No, wiele miał tego rodzaju prowokujących rzeźb czy innych instalacji plastycznych. I najpierw wydawało mi się, że mimo wszystko, jak się spojrzy na całość tej jego twórczości, to warto podjąć dyskusję, to znaczy potraktować to jako poważny głos w sprawie jakiejś tam kondycji współczesnego człowieka, okrucieństwa, hipokryzji i tak dalej. Potem jednak doszedłem do wniosku, że to był pochopny osąd, że tak naprawdę twórczość Catalana nie zasługuje moim zdaniem aż na tak pilną uwagę, że to nie jest aż taki głos, który trzeba koniecznie wziąć pod uwagę. No i wtedy raczej go potraktowałem jako prowokatora, a nie jako interlokutora. Ale sam miałem z tym wielki problem i w pewnym sensie nie uczyniłem nic konsekwentnie. Najpierw wziąłem udział w pewnej akcji, która poważnie traktowała to, potem się z kolei wewnętrznie wycofałem, ale zrobiłem i jedno, i drugie, więc miałem z tym wielki problem. Więc cóż się dziwić, jeżeli wiele osób ma z tym taki problem. Nie wie, czy traktować rzeczy jako czystą prowokację, może działanie polityczne, a może jako szczery wyraz artystycznej woli, pragnienia, lęku, ekspresji, uczuć. Jesteśmy czasami w tym rzeczywiście zagubieni. Dobrze jest dać kredyt zaufania twórcom, ale czasami można się zawieść. Ja osobiście zawiodłem się na Catalanie, jako człowiek, konsument kultury, człowiek, który oczekuje czegoś od sztuki. Ale być może nie trzeba się dawać temu tak zaczarować, bo jeżeli stracę zaufanie do sztuki, to potem pójdę na następną wystawę i odmówię zaufania komuś, kto na nie zasługuje. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego filozoficznego przeglądu prasy. Żegnają się z Państwem Martyna Neumann, Marcin Piechota i Robert Piłat.